Wędrówki śródziemnomorskie.
Śladami Polaków w Italii.
Opracował Józef Dużyk. Przed mikrofonem autor.
Marię Kuncewiczową poznałem osobiście w Rzymie, gdy przebywałem tam w latach 1974 do 1982. Rok rocznie przyjeżdżała na Typr z mężem jesienią, przebywając tu aż do rozkwitającej w pełni wiosny. Mąż Jerzy był przed wojną działaczem ludowym, rozpoczynając akcję niepodległościową wśród chłopów w Królestwie w 1912 roku. W tym też roku 2 miesiące więziły go władze carskie, zaś w roku 1913 powtórnie aresztowany otrzymał nakaz opuszczenia cesarstwa. Studiował w Belgii i prowadził działalność społeczną wśród mieszkających tam Polaków. Od 1914 do 1916 roku przebywał w obozie niemieckim. Trudno wyliczyć wszystkie szczeble jego działalności. Wystarczy może powiedzieć jeszcze, że należał do współtwórców programów ekonomiczno-rolnych PSL, PIAS i SL. W latach okupacji hitlerowskiej przebywał na Zachodzie. W 1945 roku został prezesem Rady Narodowej Rzeczypospolitej w Londynie. Myśliciel, filozof, publicysta, pisarz, a nawet dramaturg i pisarstwu poświęcił lata powojenne. Zawsze lubił filozofować. Pamiętam te niekończące się wywody i myśli, które tłumnie napływały do jego głowy. Nad Tybrem Kuncewiczowie czuli się lepiej, aniżeli nad zimną Wisłą. Byłem u nich z żoną kilkakrotnie i zawsze dziwiliśmy się, że mogą wytrzymać tyle miesięcy nie w luksusowych hotelowych apartamentach, czy w swoim kazimierskim domu, ale w skromnym małym pokoiku o franciszkanek z Libanu. Siostry mają swój klasztor i pokoje gościnne dość daleko od centrum, nad Zatybrzem, na Monteverde. Daleko w dole kotłuje się hałasujący Rzym i wzbijają się w niebo smukłe romańskie kampanile i powleczone patyną wieków kopuły z majestatyczną kopułą świętego Piotra na czele. Niedaleko znajduje się park, ulubione miejsce spacerów Kuncewiczów, Villa Sciarra, tak malowniczo opisana przez pisarkę w jej przeźroczach. Chodziliśmy z Witoldem, synem, do parku Villa Sciarra, przez drogę ze szpitala do bramy w murach Janikulu, jak tę część miasta Gianicolo nazywali polscy romantycy. Ogród ma 3 kondygnacje. Najwyższa, obudowana murami, wielki obszar płaskiego gruntu, najniższa, głęboki parów. Płaszczyzna parkowa nadal służy igraszkom beznosych czy kulawych satyrów z boginiami i amorkami. Tam właśnie istnieje stromy cypel wysunięty na wschód. Tam stawaliśmy nieufni, ogłupiali wobec różowo-złotej panoramy. Jak coraz bledszy gobelin, to miasto wisi nad doliną Tybru i od tysięcy lat tłumy gapiów oglądają je z podziwem i obawą. Czy taki fantom daje żyć? Aż wreszcie wszystko, co ziemskie, staje się nieważne. Życie i śmierć wspinają się do nieba. Domy coraz wyższe, kosmos coraz bliższy. Patrzymy na kolosalną skorupę cyrku, pustą. Nad nami przestwór pełen usłużnych samolotów i zaczajonych bomb. Obok na ziemi kamienny orzeł rzymski z dziobem przetrąconym przez chuliganów. Wracało się palmową aleją pełną słońca i dzieci. Mali Rzymianie, jak wszystkie dzieci, kochają wodę i boją się jej. Zanim jednak przyszły te lata rzymskie i upajanie się urokiem wiecznego miasta, w życiu Kuncewiczowej Włochy już dawno odgrywały pewną rolę. Sięgnąć musimy do dalekich lat 20., kiedy w 1934 roku pisarka, jako jedyny bodajże twórca polski, próbuje zainteresować się literaturą na Capri, drukując krótki, bardzo pobieżny szkic, zastanawiając się również nad tym, czy istotnie można oddać właściwie i umiejętnie oczarowania wyspą. Dochodzi do wniosku, że wśród pisarzy nie ma takiego, który potrafiłby piórem ująć wszystkie te nadzwyczajne piękności. Szkic został wówczas wydrukowany w tygodniku Świat. Według niej ubogie są wrażenia Kraszewskiego w powieści o Capri. Nie wspomina jednak jego wrażeń z podróży po Włoszech. I w końcu stwierdza, że jedyny poeta Jan Lemański wyraził wszystko w tym jednym zdaniu w wierszu Piękna rzecz. Śnią rozwaliny bajów rzymską epopeję. Znów odpoczynek wieczny za Cezara Boga. Grób Iskia śni, tam Capri sen Lilio wieje, płacz mandoliny, śpiew o kochaniu ekloga.